Chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat prorokowania w kościele. Po tym głoszeniu chciałbym, żebyśmy zrobili sobie taki mały rekonesans tego, co już padło i co się już dokonało, a co żeśmy zapowiadali wcześniej w słowach proroczych, czyli minął jakiś czas od opublikowania słowa proroczego i co już się stało. Dlaczego chcę to zrobić? Dlatego, że chciałbym, żebyście byli ludźmi, uwaga, którzy nie lekceważą proroctw. Umieją się poruszać w sferze proroczej. Umieją rozpoznać to, jak powinno się prorokować, jak powinno się przyjmować słowo prorocze, jak je interpretować. To jest bardzo ważne. My jesteśmy ludem proroczym. I teraz, obok nas są duchy zwodnicze. Obok nas jest fałsz. Tuż obok. Zawsze, gdzie jest prawda, w ślad za nią idzie fałsz. To znaczy, że tak samo jak są prawdziwi prorocy, prawdziwi nauczyciele, prawdziwi słudzy Boży, tak samo będą fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele, fałszywi słudzy Boży. Więc nigdy nie wpadaj w tor, że nie będziesz słuchał nikogo, bo są fałszywi nauczyciele. Nie będziesz słuchał proroctw, bo są fałszywi prorocy. Nie wpadaj w te tory. Ty masz myśleć Bogiem. Ty od Boga otrzymujesz prorocze prowadzenie. Ono jest. Więc nie myśl negatywnie, gdy jesteś w życiu. Gdy jesteś w życiu, myślisz życiem i prawdą, i proroczymi prowadzeniami, jak również nauczaniami i tak dalej, i tak dalej. Ty poruszasz się w prawdzie. W całej różnorodności obdarowań, które są w Kościele, między innymi nauczanie, proroctwo i wszystko inne. To jest żywe w Kościele dla Kościoła i Bóg się w tym porusza. Nigdy nie mów, że diabeł działa w Kościele, gdy nie działa. Nie mieszaj tego, że są fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele z tym, że my prorokujemy i nauczamy, więc pewnie u nas też są. Wpuszczasz nic innego jak demony do środka zgromadzenia, ponieważ chcesz sprawić, żeby ludzie wątpili. Jesteś portalem w tym momencie. Musisz umieć rozróżniać, czy ktoś mówi z ducha, czy nie. Czyli kluczem na to jest być napełnionym Duchem Świętym. Jak jesteś pusty, nie masz ducha, to znaczy, że zaniedbałeś relację z Bogiem, tak? No tak. Jak nie masz Ducha Świętego, kto do ciebie mówi? No nie wiem. Mi się wydaje, że jakoś nie słyszę Pana. To są objawy bycia opróżnionym. Chrześcijanin nie powinien w tym stanie w ogóle przebywać. On powinien wiedzieć i słyszeć, że Bóg do niego mówi. Nigdy nie powinien mówić, ja nie wiem, co Pan mówi. Moje owce znają mój głos. Bądźcie pełni Ducha Świętego, mówi Słowo. Dlaczego twierdzisz, że nie słyszysz Boga? Ja ci odpowiem. Nie chodzisz z Nim, nie modlisz się, nie szukasz tak, by Go znaleźć. Jesteś osobą cielesną. To jest odpowiedź. Nawróć się na końcu. To dla ciebie mam. I tyle jest z taką osobą, gdy miał rozmawiać na temat prawdziwości prorokowania albo nauczania. Ja zamykam drzwi. Tyle ci powiem i zostawiam cię z tym, a dalej nie ma co rozmawiać. Rozumiemy? Dlatego chciałbym najpierw wam przedstawić na początek rozdział 14 pierwszego listu do Koryntian, żeby wam pokazać, jak wygląda prorokowanie w ciele Jezusa Chrystusa. W tym rozdziale Paweł zajmuje się mówieniem językami, jak i prorokowaniem, również w językach. Ale też mówi o zwykłym prorokowaniu. I on to razem w tym rozdziale ogarnia, a celem jest, żeby uświadomić Kościołowi, że Bóg działa zawsze w zgromadzeniu, żeby zgromadzenie, uwaga, zbudować. Zbudować. czyli zachęcić do dalszej drogi z Nim, do bliskości z Nim, do głębokości z Nim. Słowo ma nas podnieść, ma pocieszyć, wprowadzić na właściwą drogę, pokrzepić. Pamiętajcie, to jest Słowo Boga, które ma pojawiać się w ciele Jezusa Chrystusa, a nie inne. Coś w rodzaju, uważajcie na proroków. Uważajcie, jak prorokujecie. Ojej, ty mówisz językami? Bój się Boga. Skąd wiesz, czy nie mówi przez ciebie demony? Widzicie? To są obrazy chrześcijan, którzy nie są pełni ducha i pełni lęków są. Nie mają poznania. Człowiek napełniony duchem mówi językami. Człowiek napełniony duchem prorokuje. Zresztą zobaczycie, co mówi Paweł o prorokowaniu. On mówi, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. Wszyscy mówili językami. Na zgromadzeniu. To jest jego pragnienie. A dlaczego? Zaraz zobaczymy. Okej, to przeczytajmy kilka wersetów z tego rozdziału. 1 Koryntian, 14 rozdział i będę czytał od pierwszego wersetu. Ścigajcie miłość. Zabiegajcie o duchowe. Szczególnie zaś, abyście prorokowali. To jest pierwszy werset. Ja specjalnie tu powiedziałem duchowe, bo wziąłem to z oryginału, ponieważ w tym miejscu niektórzy dopisują rzeczy duchowe, dary duchowe i różne inne pomocnicze wyrazy, ale tak naprawdę chodzi o to, co jest duchowego. Zabiegajcie o to, co jest duchowe. Tak? O to mamy zabiegać. Jeszcze raz. Polujcie na miłość albo ścigajcie miłość. Zabiegajcie o to, co jest duchowe. Szczególnie zaś, abyście prorokowali. Drugi werset. Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu, bo nikt go nie rozumie, a on duchem albo duchowi mówi tajemnice. Zobaczcie, Paweł w pierwszym wersecie mówi, że zabiegajcie o miłość oczywiście, ale też o rzeczy duchowe. O to, co jest duchowe i wymienia na pierwszym miejscu prorokowanie. Szczególnie zaś, abyście prorokowali. Czyli ten dar, on wywyższa, zwróćcie uwagę. To jest pierwsze, co jest bardzo ważne. On mówi nie inne dary, obdarowania, ale właśnie prorokowanie, żeby było na pierwszym miejscu. Oto szczególnie, bardzo wyraźnie. I mówi tak, przeciwstawia mówienie językiem, co było problemem w Koryncie, że się robiło zamieszanie, ponieważ mówiono językami i nie rozumiano tych ludzi. I był taki szum, wiadomo jak to jest, kiedy wszyscy mówią językami, nie rozumiemy siebie nawzajem, chyba że mamy wykład. I nie służy to temu, by rozumieć to, co jest mówione. A teraz co on dalej mówi? Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu, bo nikt go nie rozumie, a on duchem albo duchowi mówi tajemnice. Ten zaś, kto prorokuje, i to jest to, dlaczego mamy dbać o duchowe sprawy albo duchowe obdarowania, przede wszystkim prorokowanie. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, ku ich zachęcie albo pokrzepieniu i pociesze. Czyli mamy, że jeżeli mówisz językiem, to nie ludziom mówisz, nie do ludzi mówisz. Oni nic z tego nie będą mieli, bo mówisz do Boga pod wpływem ducha. Rzeczy skryte. On nazywa to tajemnicami. Są skryte, bo nikt nie rozumie. Są skryte, bo pochodzą od Boga i wracają do Boga. są to tajemnice Boga. One są bardzo istotne i bardzo ważne. Nic nie umniejsza językom to, że my siebie nie rozumiemy. To nie umniejsza, tylko on mówi, że jeśli się spotykamy razem, jeśli jest zgromadzenie, to nikomu nic nie da z obok siedzących, gdy ty modlisz się językami, bo to jest dla ciebie dobre i coś stwarza, ale dla umysłu pozostałych nie przynosi korzyści. Rozumiemy? A więc ten zaś, kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, ku ich zachęcie albo pokrzepieniu i pociesze. Zwróćcie uwagę, tu nie ma na przykład ku napomnieniu. Tutaj jest ku zbudowaniu, ku zachęcie, ku pokrzepieniu albo pociesze, tak? Same rzeczy, które mówią o zbudowaniu Kościoła, podniesieniu, żeby był pełen ducha, żeby się napełnił Bogiem. Tak? I teraz dalej. Czwarty werset. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego. Kto zaś prorokuje, buduje Kościół. I tu jest klucz. Kto modli się językiem, buduje siebie samego. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo ważne rzeczy wypowiada. Przez mówienie językami ty sprawiasz, że otwierasz pewne rzeczywistości duchowe dla twojego życia duchowego. Inaczej mówiąc krótko, wchodzisz w sfery, otwierasz objawienia za pomocą Ducha Świętego, czyli używasz języków nie z tej ziemi, które ci Duch Święty daje, żebyś mógł jeszcze więcej brać od Boga. To jest bardzo ważne obdarowanie języki. Bardzo ważne. Dlatego wszyscy powinni się modlić językami, ale on mówi, na zgromadzeniu, jest inaczej, na zgromadzeniu mu zależy, żebyśmy rozumieli, co jest mówione. Widzicie? Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego. Czy jest to złe? Nie. Bardzo dobre. Ale kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Dlatego mówi, że lepiej, żeby w Kościele obdarowanie dla Kościoła było proroctwo, tak? Inaczej prorokowanie, czyli mówienie słowem zrozumiałym. Werset piąty. Chcę, żebyście, uwaga, wszyscy mówili językami. Czyli macie mówić językami, tak? Absolutnie, chcę. Chcę, żebyście wszyscy mówili językami. Zresztą pod koniec tego rozdziału, w wersecie 39, on podsumowując ten rozdział 14, mówi tak. Tak więc, bracia moi, bądźcie gorliwi o prorokowanie i nie zabraniajcie mówić językami. To jest podsumowanie, tak? Nie zabraniajcie, nie gańcie tych, co mówią językami. Niech się modlą językami, ale czytacie w tym rozdziale, zaraz to dojdziemy do tego, że ma się po prostu wyciszyć. Kiedy słowo zrozumiałe pada, wtedy my się wyciszamy, żeby to zrozumiałe było górą. Tak? To, co jest zrozumiałe, co ludzie zrozumieją, to ich będzie budować. Tu jest taki sens. Chcę, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, żebyście prorokowali. Nie należy źle odczytywać ten werset, znowu ponownie. Języki nie są złe. Tu nie o tym Paweł mówi, tylko on mówi, przeciwstawia dwa różne obdarowania duchowe i mówi o tym, że języki tak, są ważne, tylko w Kościele bardziej chciałbym, żebyście prorokowali. Tu on nie mówi o czymś, że coś jest lepsze albo coś gorsze, tylko chodzi o użycie obdarowań. Rozumiemy? Werset piąty. Bardziej znaczący jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Bo to nie chodzi o to, że ten jest lepszy, a ten gorszy. Znowu. Tylko chodzi o to, że on ma większe znaczenie w Kościele, kto mówi językiem zrozumiałym, bo wszyscy mogą go rozumieć. I o to chodzi. Natomiast wspaniałe rzeczy się dokonują zarówno przy mówieniu językami, jak i przy prorokowaniu. A więc znaczący bardziej jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Uwaga, chyba że tłumaczy. Widzicie? Czyli on mówi tak, możesz mówić językami, powinieneś mówić językami, gdy masz tłumaczenie. Czyli punkt ciężkości jest na zrozumiałości przekazu. Widzicie to? Zrozumiałość przekazu w ciele Jezusa Chrystusa ma największe znaczenie. To nie ma być rebus, którego nie rozumiesz. I robisz coś, dużo hałasu, tak? Jakieś słowa padają, a nikt tego nie rozumie, co było powiedziane. Albo nie wie, co chcecie przekazać. On wyraźnie mówi, że to ma być zrozumiałe ku zbudowaniu, ku pocieszy i zachęcie. Ma być zrozumiałe. To nas podniesie. Macie to rozumieć. Macie to słyszeć, by rozumieć. A więc jeżeli prorokujemy, on to mówi, prorokuj normalnie językiem zrozumiałym lub prorokuj w językach, ale tylko jeśli tłumaczysz te języki. Werset 12 przeskoczymy. Tak też i wy, skoro jesteście żądni duchów, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania. Właśnie. I tu jest odpowiedź ponownie, o co mu chodzi. Kościół ma być zbudowany. Kościół ma być zachęcony, pocieszony. My mamy wyjść ze zgromadzenia w radości, napełnieni duchem, napompowani, że tak powiem, a nie przygaszeni. Przygaszenie zawsze zrobi szatan. Każde działanie w kościele, które powoduje podział, wiecie, ktoś coś demonstruje, co nie jest od Boga, sprowadza to wszystkich w dół, ta osoba jest portalem złego. Zawsze. Zawsze. To są znaki. Ja wam pokazuję, żebyście wiedzieli i rozpoznawali. Gdy będziecie w kościołach różnych, a coś słyszycie albo coś się dzieje, nawet u nas, wiecie, już były różne sytuacje i teraz wiecie, co się działo. Wszystko może być pobożne. Więcej, mogą to być osoby wierzące. Nawet powiem jeszcze więcej, że to były osoby wierzące. A były portalami złego. Gdy jesteś jeszcze osobą wzrastającą w Bogu, niestety, ale się zdarzy, że nie raz będziesz pod wpływem innego ducha. Będziesz portalem dla innych duchów. Ale właśnie to chodzi o to, żebyś nie był tym portalem, byś czym prędzej wszedł pod poddanie się całkowite Panu swojemu, całkowite. Jak najszybciej, żebyś był mocnym filarem Kościoła, w którym jesteś. Mocnym filarem prawdy i obecności ducha. To jest bardzo ważne. A więc tak też i wy, skoro jesteście żonni duchów, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które przyczyniają się do zbudowania. Zwróćcie uwagę, w tym wersecie jeszcze raz jest mowa o duchach, które przynoszą nam charyzmaty. Tłumacze mają często problem w tych miejscach. Oni tam mówią o darach duchowych i tak dalej. Nie uasabiają tej rzeczywistości. Natomiast Pismo mówi w oryginale bardzo wprost. Paweł mówi o duchach, konkretnie o duchach, że każde obdarowanie jest związane z obecnością anielską albo z Duchem Świętym samym. Po prostu Duch Niebiański działa, Duch Święty, czy to przez Duchy Święte, czy Ducha Świętego samego. Dlatego jest mowa o duchach. Pierwszy raz, gdy jest powiedziane, skoro jesteście żoni duchów, pierwszy raz, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, drugi raz, które przyczyniają się do zbudowania Kościoła. A potem mówi jeszcze raz o duchach, mianowicie o duchach proroków. W 32 wersecie mówi tak, a duchy proroków są prorokom poddane albo podporządkowane. Duchy proroków są podporządkowane albo poddane prorokom. To jest to. I tu jest wprost powiedziane duchy, nie tak jak macie najprawdopodobniej w waszych Bibliach, dary duchowe albo dary prorocze. Tam czasami tak jest. Tam jest wprost. Duchy proroków są poddane prorokom. Co to znaczy? Że prorocy, oni decydują o wypowiedzeniu słowa. Oni decydują. Oni otrzymują objawienie, tak? Te duchy, one współpracują z osobą. Czyli kiedy obdarowanie prorocze się u ciebie pojawia, to znaczy, że duch do ciebie mówi. Który jest ci poddany, on ci usługuje. Duchy służebne ci usługują. I on ci usługuje i teraz ty możesz od razu wypowiedzieć słowo prorocze, albo wypowiesz później słowo prorocze. Ale otrzymałeś słowo. Ten duch ci służy. Więc czytamy dalej. A więc starajcie się posiąść w obfitości te duchy, które przyczyniają się do zbudowania Kościoła. I werset 13. Dlatego mówiący językiem, uwaga, niech się modli, aby to tłumaczył. Aby tłumaczył. Wszystko ma służyć zbudowaniu. Więc jeśli modlisz się językiem, módl się, aby Bóg ci dał tłumaczenie języków. Czyli kiedy ty byś chciał mówić słowo prorocze, wiesz już, że masz to powiedzieć. Bóg ci daje wyraźnie przez obecnego ducha proroczego znak, że masz mówić językami i zaraz będziesz miał wykład. I to jest to. Dlatego możesz powiedzieć językami, ale dać wykład. Co znaczyły te słowa? Tak powinno być w zgromadzeniu. Werset 14. Jeśli bowiem modlę się językiem, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. To jest to samo mniej więcej, co w wersecie drugim tego rozdziału. Jeśli bowiem modlę się językiem, duch mój modli się, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. Więc co robić? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Będę śpiewał duchem, ale będę też śpiewał i umysłem. I teraz werset 19. Lecz w kościele wolę powiedzieć 5 słów z umysłu, by pouczyć innych zamiast 10 000 wyrazów w języku. I to jest klucz. Ten werset jest jednym z ważniejszych tu wersetów w tym, co mówimy, że Paweł uczy używania języków, jak i prorokowania w kościele. On pokazuje wagę, że dla niego ważniejsze jest, bardziej znaczące prorokowanie, czyli przychodzenie słowa bezpośrednio od Boga do zgromadzenia, które nas informuje o pewnych rzeczywistościach, które powinniśmy usłyszeć. I mówi, że języki są ważne, absolutnie tak, ale jeśli nie masz wykładu, to módl się cicho, taki jest przekaz. Ale jeśli masz wykład, tak, daj go. I wtedy możesz prorokować. Czyli nauczanie, czyli prorokowanie, czyli śpiew, wszystko jest dla umysłu, no oczywiście ducha, tak, ale jest rejestrowane przez umysł. Takie słowa mają padać w ciele Jezusa Chrystusa. Na zgromadzeniach. Tak? Na zgromadzeniach. No inną rzeczą oczywiście jest, gdy my prowadzimy wojnę duchową, tak? To nie jest wtedy ku zbudowaniu, tylko wszyscy się jednoczą, że modlimy się przeciwko czemuś. Tak? To wtedy w językach jedziemy, wszyscy razem. To jest, o tym Paweł nie mówi. Tak samo nie mówi o tym, że na przykład mamy konkretną modlitwę stawienniczą. On też o tym nie mówi. W modlitwie stawienniczej możemy się modlić językami, tak? Także o tym on nie mówi. Ale jest wtedy specjalne wezwanie, teraz modlimy się językami. I jedziemy językami. Wiemy o co. Bo było powiedziane o co. Tak? I to jest coś innego niż to, o czym on tu mówi. Ok? I teraz werset 22. Tak więc języki są znakiem nie dla wierzących, lecz dla niewierzących. Proroctwo zaś nie dla niewierzących, lecz dla wierzących. Proroctwo jest dla wierzących. Proroctwo jest dla wierzących. Języki są znakiem dla niewierzących. Dlaczego on o tym mówi? Że są znakiem. Języki nam służą, ale są znakiem dla niewierzących. Co to znaczy, że są znakiem? To jest to, co stało się w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Że oni w językach zaczęli mówić, wychodząc z sali na górze, wypełnieni Duchem Świętym i mówili w językach narodów, które były zgromadzone w Jeruzalem w tym czasie. I oni się dziwili, dlaczego? Przecież oni nie znają ich języków, a mówią ich językami. To był znak dla nich, co oni słyszeli, ci ludzie. Tam jest powiedziane, że słyszeli, że oni wielbią Boga, który czyni wielkie rzeczy. Oni, mówiąc językami w ich językach, pokazali tym samym ponadnaturalny wymiar tego, co się dzieje, że Bóg językami mówi do nich. Patrzcie, ja tu działam. Jestem wielkim Bogiem. Wywyższali Boga właśnie w językach. To był znak dla ludzi, którzy nie wierzyli jeszcze w Chrystusa. Dlatego jest tu powiedziane, jest to znak dla niewierzących, ale uwaga, proroctwo jest dla wierzących. Dlatego w Kościele co? Ma być proroctwo dla wierzących. W ogóle nie ma sensu mówić ludziom, co nastąpi na świecie i tak dalej, bo oni tak to nie wierzą. Oni tak to nie wierzą. Widzicie, te wszystkie wysiłki, wiesz, tam komuś mówisz w rodzinie niewierzącemu, myślisz, że on się nawróci przez to. Po prostu mów to, co trzeba, głoś Ewangelię. Natomiast proroctwo, które masz, jest dla ciebie. Ono cię prowadzi. Ono cię prowadzi. Tak jest sens. Okej. Werset 23. Kiedy się przeto zgromadzi cały Kościół i wszyscy mówią językami, widzicie? Wszyscy mówią językami. Języki są dla wszystkich. A więc kiedy się przeto zgromadzi cały Kościół i wszyscy mówią językami i wejdą podczas tego ludzie bez poznania oraz niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący lub człowiek bez poznania, będzie przekonany przez wszystkich, osądzony i jawne stają się tajniki jego serca, i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest w was. Więc co robić, bracia? Kiedy się razem zbieracie, każdy z was posiada śpiew, posiada nauczanie, albo inaczej pouczenie, objawienie ma, mowę językami, ma tłumaczenie. Wszystko niech służy zbudowaniu. On ciągle o tym mówi. Zwróć uwagę, to bardzo często pada we wcześniejszych rozdziałach i później. Wszystko ma służyć zbudowaniu. Tu jest podstawa podstaw. Tu nie chodzi o jakieś moje widzimisię, ja tu mam jakieś słowo, jakieś coś tam, coś ponadnaturalnego, to co często w niedojrzałości się dzieje w kościołach. Ludzie chcą być kimś, chcą zasłynąć, oni są tak duchowi, że Bóg przez nich mówi. Słuchajcie, duchowość prawdziwa nie wywyższa się, nie szuka sensacji. Po prostu jesteś duchowy i tyle. To przychodzi. Jest albo nie ma, to jest rzeczą pańską, tyle. I o to tutaj chodzi. A więc wszystko niech służy zbudowaniu. Jeżeli ktoś mówi językiem, to niech mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej. Uwaga, a jeden niech tłumaczy. Widzicie, bez tłumacza? Nie. Bo tu jest mowa o słowie, które ma zbudować. Natomiast kiedy modlisz się wyciszony językami albo jest zawołanie, módlmy się teraz językami, jest okej. Ale kiedy chodzi o zrozumiałą mowę na zgromadzeniu, no to tłumacz. Po co masz publicznie mówić językami? To nie ma sensu. Okej, a więc mówię jeszcze raz. Jeżeli ktoś mówi językiem, to niech mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej. Kolejno, czyli porządek. A jeden niech tłumaczy. Gdyby zaś nie było tłumacza, uwaga, niech wyciszy się na zgromadzeniu, Widzicie? Na zgromadzeniu w domu? Nie. Albo gdy jest wezwanie do modlitwy, konkretnie, to możesz, głośno. Ale kiedy jest mowa zrozumiała, to się wycisz na zgromadzeniu. Niech zaś mówi sobie samemu i Bogu, czyli dalej mów, tylko wyciszony. Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to rozróżniają. Czyli niech widzą, co się dzieje. Pozostali niech rozróżniają, o co chodzi w tym słowie proroczym. Gdy zaś innemu z siedzących dane zostanie objawienie, pierwszy niech uciszy się. Możecie bowiem prorokować wszyscy. Widzicie? Wszyscy możecie mówić językami, wszyscy możecie prorokować. Czyli Paweł nie blokuje obdarowań. Widzicie to? On zakłada, że wszyscy mogą mówić językami i je tłumaczyć. Wszyscy mogą prorokować. Znaczy to, że w zasadzie on życzy sobie tego, aby tak było. I jest to możliwe. I praktycznie, jeżeli Kościół jest bardzo pragnący Boga, zacznie się to manifestować. Możecie bowiem prorokować wszyscy jeden po drugim, aby wszyscy uczyli się i zostali zachęceni. I tutaj właśnie jest ten werset 32, o którym wspominałem. A duchy proroków prorokom są poddane. Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Amen? Okej, także specjalnie chciałem przeczytać wam troszeczkę, wytłumaczyć ten rozdział 14, ponieważ jest tyle nieporozumienia w ciele Jezusa Chrystusa odnośnie tego rozdziału. Miesza się wiele różnych rzeczy. Nie rozumieją ludzie tego, naprawdę. Jak słyszysz to w różnych kościołach, to są bardzo różne wykłady i z reguły blokują działanie Ducha Świętego tego rodzaju wykłady. Albo coś dziwnie przepotwarzają. Więc zapamiętajmy, że Bóg chce, że kiedy się spotykamy razem, słowo prorocze, które pada, powinno być zrozumiałe. Więc jeżeli jest językami słowo prorocze, musi być wytłumaczone. Ale zasada jest taka. Słowo prorocze ma być zrozumiałe. Każda mowa ma być dla wszystkich zrozumiała. Wszystko służy zbudowaniu. Wszystko służy temu, by Kościół rósł. Tak? Więc dlatego ten rozdział 14. I to jest bardzo ważne dla nas, bo daje nam obraz, czym jest proroctwo. Proroctwo ma budować. Proroctwo jest czymś bardzo ważnym w ciele Chrystusa. Jest to jeden z darów bardzo istotnych. Paweł nawet wywyższa ten dar. On mówi, ścigajcie miłość, ale szczególnie zajmijcie się prorokowaniem, ponieważ to jest bardzo ważne, to jest większe, bardziej znaczące niż inne obdarowania, bo wszyscy się będą budować tym. To jest bardzo ważne to zrozumienie. A więc proroctwo jest dla wierzących, jest skierowane, by nas budować, a jest dla zbudowania, dla zachęty, dla pokrzepienia, dla pociechy. Tak? Czytaliśmy. Jest publiczną rzeczą, ale może być też prywatną, w sensie, że jeden na jeden rozmawiasz. Oczywiście, że może być. Ale zapamiętaj, ten sam obraz. Daj komuś słowo, które ta osoba co rozumie. Nie dawaj rebusów. Daj coś, co ta osoba zrozumie. To jest bardzo ważne. Czyli mówiąc krótko, miej świadomość, że dając komuś słowo prorocze, musisz być świadomy, masz naprowadzić tą osobę tak, żeby to słowo było budujące. Żeby było budujące. Tak naprowadź osobę, żeby ona wiedziała, że to ją zbuduje. Ewentualnie pokaże kierunek, bo to są różne słowa jeszcze prorocze. Jeżeli jest napomnienie, że wiesz o pewnym grzechu tej osoby, to przychodzisz nie publicznie o tym mówić, tylko w cztery oczy. Od tego się zaczyna. Każde napomnienie zaczyna się od osobistej rozmowy. Może być głoszone napomnienie przed Kościołem dla Kościoła. Może być, ale wtedy to jest dla całego Kościoła. Tak? Natomiast jeżeli masz dla jednej osoby słowo, nie mów tego publicznie przed wszystkimi, tylko załatw tą sprawę w cztery oczy. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób nie dopuszczasz w Kościele do uaktywnienia się innych duchów. Ponieważ oskarżyciel tylko czeka na okazję, by móc oskarżać. Więc trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy mówimy do kogoś napomnienie. Rób to w cztery oczy, bo często jest tak, że my, kiedy chcemy iść za Bogiem, my uznamy to. My to uznamy. Jeżeli jest to prawda, my się zgodzimy z tym. Bo ty chcesz Boga, więc nie będziesz bojował z Bogiem. Faktycznie jest coś takiego. Rzeczywiście, przepraszam. Nie? I się nawracasz i tyle. Niewłaściwą rzeczą jest stawianie, że tak powiem, murów, i ale ja tam nic nie widzę, i wojowanie, jeśli prawda jest mówiona. Nie? To jest bardzo ważne, bo znacie to z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, że kiedy ktoś pozostaje w grzechu, to Bóg chce, żeby tego grzechu nie miała ta osoba w Kościele. To jest bardzo ważne. Bo każdy grzech, który zostaje w życiu osoby, tak zwany świadomy grzech, bo tu chodzi o te grzechy już, o świadomy grzech, tu nie chodzi o to, że ja widzę u ciebie błędy. Bo my byśmy sobie chodzili cały czas i pokazywali błędy, niedoskonałości. Ty spojrzałeś krzywo na mnie, a ty spojrzałeś w dół zamiast do góry. Ja będę wymyślał po prostu, tak? Bo mam z tobą problem na przykład i będę szukał, co mam ci powiedzieć, żebyś zrobił tak, jak ja chcę. I ludzie wtedy mówią, ja napominam w imieniu Pana. Podczas gdy tak naprawdę osoba próbuje zmanipulować kogoś, używając imię Pana i nastawiając kogoś tak, jak ta osoba chce. Czyli tak naprawdę już jest pod złym duchem i jeszcze próbuje kogoś prowadzić w grzech, chociaż ta osoba go nie ma. Dlatego bądźcie ostrożni. Pamiętajcie zasady Boże zgromadzenia i działania w zgromadzeniu. Dlatego o tym mówimy. Dlatego słowo prorocze, napominające, z reguły dotyczy stanu, który jest grzeszny i wpływa na relacje, na coś, co się dzieje w Kościele, że źle się dzieje. I wtedy trzeba działać. I wtedy nie można dopuścić do rozwoju. Większość z nas się po prostu uświęca. To nie jest problem. Mamy jeszcze swoje tam rzeczy, które są niedoskonałe, ale Bóg się za nie wszystkie bierze. Jedna za drugą. Wszystkie rzeczy On bierze się. To masz jak w banku. On się będzie brał. Dlatego zapamiętajcie, ty nie jesteś Duchem Świętym. Ty jesteś sługą Boga, który poddaje się Duchowi Świętemu. Pierwszą rzeczą, którą Bóg robi wśród wierzących, uwaga, On ich sam prowadzi. Sam prowadzi. Tu się dokonuje uświęcanie ludzi, czyli co? Oni sami są napominani przez Pana. Wiecie, kiedy idzie się do osoby, żeby powiedzieć jej słowo prorocze, że wiem, że jesteś w grzechu, albo widzę, że jesteś w grzechu, bo ta osoba rzeczywiście jest w grzechu i Bóg do niej nie może już mówić, bo ona nie słyszy. To ona posyła człowieka. Rozumiecie to? Bóg nie posyła ludzi, kiedy oni normalnie rosną w Bogu, żeby ich napominać. Z reguły to jest manipulacja ludzi religijnych. To jest manipulacja. Tak naprawdę, słuchajcie, praca, która jest wykonywana w nas, tak zwane uświęcanie, jest rodzajem też napominania. Z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, wiemy, Bóg chłoszcze tego, kogo za syna przyjmuje i wskazuje ci twoje przewinienia. Tam jest napisane. Jeśli jesteś synem, będzie to Bóg robił w tobie. Czyli powinieneś uznać ojca za ojca. Biblia mówi, bądźcie poddani swoim rodzicom, dzieci. I tak samo my mamy być poddani Bogu. Czyli kiedy idę za Bogiem, On mnie oczyszcza, On mnie napomina i ja się poddając rosnę. Z tego powodu zwróćcie uwagę, że ja jako pasterz z wami nie rozmawiam wcale o waszych słabościach. Wcale. Nie wchodzę Panu Bogu w paradę. Nie robię za Niego pracy. Nie robię za Niego. Ja ufam Bogu. Ja wiem, że On jest w was. On robi pracę w was. Ja tylko się pojawiam wtedy, kiedy coś bardzo poważnego się dzieje, kiedy ktoś zatwardził się. Wtedy wchodzę do akcji. Tylko wtedy. I to wiem, że ja jestem na miejscu drugim, że Duch Święty próbował się dostać do tej osoby, ta osoba nie pozwoliła, z tego powodu mnie posyła tam. Rozumiecie? Normalnie, gdy jesteście pełni ducha i rośniecie, nie ma żadnych napomnień. To nie ja robię, to Pan robi was. Rozumiecie to? Dlatego słudzy Boga powinni to rozumieć. Nie wykonywać pracy za Ducha Świętego, jakby oni byli bogami. Nie. To robi Duch Święty w nas. Przeczytajmy zresztą, co robi Duch Święty w nas. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Będę czytał od wersetu 16 do 18. Ja poproszę Ojca, a innego Pomocnika da wam, aby z wami był na zawsze. Werset 17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ wśród was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I my żyjemy w tym czasie. Każdy z nas ma Ducha Świętego. Każdy z nas ma Ducha Świętego. Ducha prawdy, pomocnika. To jest tak zwany inny pocieszyciel albo inny pomocnik, o którym tu jest mowa. Znaczy po grecku allos parakletos. Inny, lecz jakościowo tego samego rodzaju, co Jezus. I znaczy wyraz ten, parakletos, przywołany ku pomocy albo by pomagać. Zobaczcie, to jest Bóg w nas. On nie jest przeciwko wam, On jest dla was. By wam pomagać. Dobry Bóg jest w was. To jest bardzo ważne. I to imię znaczy pomocnik, adwokat, pośrednik, rzecznik, doradca, stawiennik, pocieszyciel. Ku pomocy. Możesz włożyć właśnie wiele rzeczy. On jest, by ci pomagać. Szeroka gama pomocy. To On czyni. W każdej dziedzinie twojego życia On jest z tobą. Tak mówi Słowo. I tak Bóg będzie działał. Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. I On jest w nas. I On robi to dzieło. Dlatego mówię wam, niech nikt wam w paradę nie wchodzi. Kochacie Pana, uświęcacie się. Potrzebujecie zbudowania, zachęty. Napomnienia nie potrzebujecie. Bo wy kochacie Pana. Amen? Dlatego to jest pierwszy fragment. Teraz drugi fragment. Jana 14, 26. A pomocnik, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy. On was wszystkiego nauczy. I przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. On was wszystkiego nauczy. To jest dzieło Pańskie. Zobaczcie, nawet gdy ja nauczam, kto tak naprawdę was naucza? Tak naprawdę naucza Duch Święty. Duch Święty używa słów, które ja wypowiadam w zrozumiałym obszarze, sferze zrozumiałej, ale prawdziwa praca się dokonuje w waszych sercach. Że wy wpuszczacie Ducha Świętego do waszych serc z objawieniem słów, które padały w sferze naturalnej. To On wam objawia. Wiara pochodzi od Niego, nie ode mnie. To jest dzieło Ducha Świętego. Jeżeli otrzymujecie wiarę, to znaczy, że Duch Święty był w akcji i On was nauczy wszystkiego. On was nauczy. I teraz znowu stary problem religijnych kościołów, że niektórzy liderzy stają między nami, czyli wierzącymi, a Bogiem jako pośrednicy. Tak bardzo, że oni chcą być ważniejsi jak Duch Święty. Bardzo ważne, co powiedziała. Niektórzy liderzy chcą być ważniejsi niż Duch Święty. To jest blokowanie Ducha Świętego. Jako liderzy oni nie prowadzą lud Boga do Boga, tylko przeszkadzają. Oni są tamą. Oni mówią, ja ci mówię, co mówi Duch Święty. Uwaga, Duch Święty nauczy cię wszystkiego. Kiedy ktoś mówi nieprawdę, nawet jakby był liderem, Duch Święty powie ci to. Mówię wam, wy macie najlepszego doradcę, najlepszego pomocnika, najlepszego wstawiennika w sobie. Tego, który wam wszystko objawi, co Jezus powiedział. Będziecie wszystko wiedzieli bezpośrednio od Niego. Nie potrzeba jakichś wstawienników czy pośredników, że tak powiem, którzy są religijną zaporą, którzy chcą nad wami przejąć kontrolę ludzi. Nie potrzeba. Więcej, oni są zagrożeniem dla ciała Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Jana 15, 26. Gdy jednak przyjdzie pomocnik, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on będzie świadczył o mnie. Macie Ducha Prawdy w sobie. Macie dostęp bezpośredni. Najkrótsza droga od Boga do waszych serc. Ufajcie Bogu. Słuchajcie, czego was uczy. Poddawajcie mu się. Jana 16, 13. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. To nie są nauczania, to nie są książki, to nie są chmury online. Słuchajcie, to jest Duch Święty. On was nauczy całej prawdy. On was doprowadzi do całej prawdy. On was doprowadzi do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie. To jest to. Kiedy ja mówię jako sługa Boży, ja nie mogę mówić od siebie. Nikt z was nie powinien mówić od siebie, jak jesteście w Chrystusie. Zapomnijcie, to było kiedyś, gdy nie byłeś w Bogu. Teraz mówisz z Boga. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. I oznajmi wam rzeczy przyszłe. Prorokowanie. Oznajmi wam rzeczy przyszłe. Ty będziesz prorokował. Ty będziesz nauczał. Ty będziesz wiedział, jak się rzeczy mają. Ty będziesz miał objawienia. Jego moc popchnie cię. Mówię wam, On jest skarbem dla nas, Duch Święty. A wy macie Ducha i On was prowadzi. Dajcie Mu przestrzeń. To jest to, co cały czas nauczam od kilku lat. By Mu dać przestrzeń. Resztę On robi. To jest Jego dzieło, ale On potrzebuje tej przestrzeni. Dlatego są te nauczania, które mamy. Moim zadaniem jest tylko ustawić was, żebyście odbierali od Boga. To jest to. Naprawdę, nic więcej ja nie mam robić. Ja nie jestem za Boga, żebym coś robił. Ja mam przygotować, jak to się mówi, lud pański, jak Jan Chrzciciel, by oni mogli Jezusa przyjąć. Pasterze mają tylko to zrobić. Przygotować lud, by oni od Boga odbierali, nic więcej. Czyli, żeby wyszli z tej historii, z tego świata. Żeby byli oczyszczeni, żeby tylko od Boga odbierali. I o to chodzi. Będziesz miał objawienie całej prawdy. Szukasz prawdy? Kto ci ją da? Książki? Zakopiesz się. Do renty dojdziesz jeszcze dalej, chociaż nie, już Pan przyjdzie. W każdym razie pomyśl sobie logicznie. Szukaj Boga. Pójdź w sfery. Otrzymaj zwoje, zjedz i będziesz miał miliony książek za jednym razem w sobie. Po co się zakopywać w tych pozycjach? Tego jest tak dużo. Zostaw inne nauczania, zostaw wszystkie sensacyjki, zostaw to. Skoro Pan cię tu postawił, są obdarowania nauczycielskie, są pasterskie, jeszcze inne dochodzą. Sami widzicie, że coraz więcej obdarowań jest. No to bierzcie to. Ale pracę wykonuje Duch Święty. Chcę to podkreślić. Dlatego nikt z nas niech nie wchodzi w paradę i nie próbuje być Duchem Świętym dla innych. Niech nikt nie wchodzi. To jest ostrzeżenie. My jesteśmy sługami Ducha. Wszyscy. Wy i ja. I nikt nie powinien chodzić w paradę Duchowi Świętemu. Każdy ma swoją pozycję, nic więcej. Dlatego zobaczcie, w Nowym Testamencie, czyli teraz, gdy żyjemy, wszyscy wierzący powinni być prowadzeni przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego. On jest wszystkim dla nich. Wszystkim dla nich. Nie przez, uwaga, proroctwa. Jesteśmy w temacie prorokowania. Ty nie masz być prowadzony przez proroctwa, ale przez Ducha Świętego, który daje proroctwa. Bardzo ważna różnica, bo są kościoły, są wierzący, którzy ciągle szukają proroków. Ciągle szukają wskazówek ponadnaturalnych. Miałem sen. Bo mi się 3 krówki śniły. Wiesz, co to może znaczyć? A mi się 2 poziomki. Te 3 krówki, a 2 poziomki. No nie wiem, no. To módlmy się, żeby Pan nam powiedział, co to było. No chociaż to zrobili poprawnie, zgodnie z Pismem. Ale chodzi mi o to, po co mówić 3 krówki, 2 pierożki widziałem. Po co to mówić? Wtedy, kiedy masz odpowiedź, by ta osoba po pierwsze rozumiała, co widziałeś, jakie masz słowo, musisz dać zrozumiały przekaz. I uwaga, wytłumacz to tak, że wiadomo, o co chodzi. Na przykład, widziałem 7 chudych krów. I wiem, że to znaczy, że będzie 7 chudych lat. Będzie głód na ziemi. Skąd to wiesz? Modliłem się do Pana i Pan mi dał. Dlatego ci przekazuję. Ten obraz był, a znaczy to to. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nikt nie chce rebusów. Mówię ci, jeżeli komuś dasz coś, co nie ma odpowiedzi i daje mnóstwo znaków zapytania, nie daj Boże, jeszcze prorokująca osoba przekaże z dozą własnej interpretacji, jeśli na przykład nie darzy ciebie specjalną, nazwijmy to, miłością, to da ci odczuć, że tak naprawdę jest to słowo napomnienia. Czyli dołożyła własną interpretację do czegoś, co nie powinna była robić. Słowo Boże, jeżeli to było proroctwo, ty nie możesz zwichrować ani w lewo, ani w prawo. Ty musisz dokładnie przekazać przekaz i znaczenie. Bo inaczej, uwaga, wchodzisz na tor fałszywego proroka. Nie wolno ci zmieniać znaczenia. Jeżeli nie wiesz jak, mów po prostu, nie wiem. Bądź szczery. Mów, nie wiem. Nie próbuj coś dorysowywać, domalowywać. Pamiętajcie, Sadhu Sundar Selvaraj, prorok, powiedział, że on ma być tylko głośnikiem, czyli urządzeniem przekazującym, wzmacniającym to, co mówi Pan, żeby to przyszło na ziemię. I to jest wszystko, to jest jego zadanie. I o to właśnie chodzi. Kiedy przekazujesz słowo, daj ludziom przekaz, który zrozumieją. Co Bogu po tym, że niby słowo prorocze przyjdzie i ty powiesz coś takiego, widziałam 2 pierożki i 3 poziomki. I powiesz to w kościele, rzucisz to. Nie? No i co to ludziom da? No nic nie da. Jeżeli dajesz słowo, jakie ma być? Ku zbudowaniu, ku pocieszeniu. No założenie jest tu w 1 Koryntian, że ten kościół szuka Boga. Dlatego będą pocieszenie, zbudowanie i zachęta. Jeżeli ktoś nie szuka Boga, to tam będzie napomnienie, ale Bóg zacznie od indywidualnych spraw. Chyba, że cały kościół jest na tak zwane rozwiązanie, bo tam nie ma wierzącego po prostu. No więc zrozummy, że Bóg będzie dawał słowo, które ty będziesz rozumiał. Albo inaczej, jeśli masz przekazać, to przekaż tak, żeby ta osoba, uwaga, nie była kuszona przez szatana w niewłaściwą stronę. Pamiętaj, słowo, które dałeś od Boga, ma tej osobie pokazać kierunek. Albo ma być zachętą, albo wzmocnieniem, albo pociechą. Cokolwiek z tych rzeczy. Musi pokazać jakiś kierunek. I to daj tej osobie kierunek taki, jak Bóg chce, żeby ta osoba to zobaczyła. Uważaj, żeby tak przekazać słowo prorocze, żeby ta osoba nie weszła pod inne duchy, bojąc się, że coś narozrabiała albo coś jest nie tak. Dbaj o to, jako przekazujący słowo prorocze. Nie powinieneś przekazywać słowa, które może wprowadzić kogoś pod innego ducha, na przykład ducha oskarżenia, ducha potępienia, bo ja czegoś nie robię, bo źle coś robię i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to jest nieprawdą, nie przekazuj tych słów. Wiedz, intencja, sposób, w jaki przekazujesz, ma ogromne znaczenie. Bo dajesz tym samym, nie tylko samym słowem, ale też formą przekazu, jak się zachowujesz w tym czasie, ma ogromne znaczenie jako prorok. Okej. Także prorok zasadniczo powinien mieć dobre motywacje, kiedy przekazuje słowo prorocze. Jego motywacją zawsze powinno być to, że on służy Bogu słowem i on przynosi je dla Kościoła, żeby je zbudować. Żeby zbudować tę osobę, zachęcić do dalszej drogi z Panem. I precyzyjnie stara się przekazać dokładnie przekaz, nie odchodząc w lewo ani w prawo, jak najwierniej, z interpretacją. To jest ważne. Widzieliście, co się działo w Koryncie? Paweł mówił, dawajcie słowo zrozumiałe i roztrząsajcie. Czyli o co chodziło w tym słowie? Czyli nie czy jest prawdziwe, tylko co jest w przekazie od Pana. O to chodzi. My się nie skupiamy na szukaniu błędów w słowach proroczych. My wiemy, jak przekazujemy, to już staramy się przekazać to, co Pan powiedział. I teraz pozostaje roztrząsanie, dlaczego Pan to mówi do nas, jaki jest cel Pana. I kiedy to widzimy, okej, stosujemy. Taka jest droga. A więc zobaczmy Efezjan 4 rozdział, werset 29. Jest napisane tak. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Werset 30. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. A więc mowa budująca, która buduje ludzi, która wzmacnia ludzi, żadna mowa szkodliwa, ale według potrzeby, by wyświadczała dobro. To jest Kościół. Tak powinno być w Kościele. To jest Królestwo Boże. Bóg ma dobre rzeczy dla nas. Bóg nas wspiera, zachęca, wzmacnia. On nie ma innych słów. On nie chce innych słów w ciele Jezusa Chrystusa. Kiedy my szukamy Boga, kiedy Kościół szuka Boga, kiedy dbało się, by grzechu nie było w Kościele, Bogu się podoba takie miejsce. I dlatego jest powiedziane, taka mowa ma być. A zaraz następny werset mówi, i nie zasmucajcie Bożego Ducha. Czyli istnieje możliwość, że nie będę tego robił. Co się dzieje? Wchodzę pod grzech. Bo ja zaczynam zasmucać Bożego Ducha, czyli nie idę zgodnie z Duchem, tylko mówię z innego Ducha. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Dlatego dalej jest napisane w wersecie 18 tego 5 rozdziału listu do Efezjan, albo od 17 przeczytam. Nie bądźcie przeto bez rozumu. Lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. To jest Kościół Boga. Patrzcie, to jest danie miejsca Duchowi Świętemu. Ja chcę znać Jego wolę. Mamy zrozumieć, co jest wolą Pana. Nie bądźcie bez rozumu. Usiłujcie zrozumieć. Dawajcie przestrzeń Duchowi. On was nauczy wszystkiego. On wam przypomni wszystko, co ja mówiłem. On objawi Jezusa Chrystusa. On doprowadzi do całej prawdy. On objawi rzeczy przyszłe. On! Duch prawdy. Dlatego nie zasmucaj go. Nie stawiaj blokad mu. Wprost przeciwnie. Staraj się go wpuścić, by zrozumieć. Co jest wolą Pana, by ją wykonywać. To jest nasz cel. I następny werset, 18, mówi tak. A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale dawajcie się napełniać Duchowi. Dawajcie się napełniać Duchowi. Widzicie, że tu jest ogromna nasza rola w tym, żeby On nas napełniał. Z naszej strony jest dużo do zrobienia, albo to jest naszą rzeczą, żebyśmy byli napełnieni Duchem. My mamy się dać napełniać. Ja mogę się nie dać napełniać. Ja mogę zasmucać Ducha Świętego i w tym trwać. Wiecie, co to jest za stan? Ja uważam, że ja tak zrobię. Chociaż gdy Duch Święty mówi, nie, idź w prawo. Ale ja uważam, że ja w lewo. Bo ja mam Ducha Świętego, tak jak wy wierzę, znam Pismo Święte, tak? I idę w swoją stronę. Zasmucam Ducha Świętego. Nie idę Jego drogą. To znaczy, że niedługo będziesz miał Jezusolandię dawno za sobą. Będziesz w ciągłym zamieszaniu. Będą rzeczy szły w dół w twoim życiu. Bo Duch będzie się domagał ciebie, bo jest zazdrosny o ciebie. On chce z tobą mieć bliskość. On walczy o to, żebyś ty z Nim był. Chodzi o wielkie rzeczy Boga. A więc nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale dawajcie się napełniać Duchem. I teraz uwaga, jak się napełniamy Duchem? Jak się napełniamy Duchem? To, co było w liście do Koryntian. Przemawiając do siebie samych w psalmach i hymnach, czyli widzicie, coś, co rozumiesz, w psalmach, hymnach i pieśniach duchowych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu albo sercem waszym Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest zgromadzenie. Obraz zgromadzenia. Jak się napełniamy? Przemawiając do siebie w psalmach, hymnach, pieśniach duchowych, śpiewając, grając, a w liście do Koryntian było nauczając siebie. Znowu, widzicie, wszystko, co słyszycie, co pada na zgromadzeniu, powoduje, że jesteś napełniony Duchem. Dlatego, gdy miałeś słaby tydzień być może, przyszedłeś na zgromadzenie Kościoła, powinieneś wyjść napełniony, zachęcony, taki, wiecie, rozsadzający od wewnątrz. To jest napełnienie Duchem. To jest obraz napełnienia Duchem. Powinieneś taki wyjść z Kościoła. Jeśli tylko chcesz Boga. Jeśli tylko chcesz. Mówię, Bóg ma mnóstwo darów duchowych. Wiecie, to są przysmaki dosłownie, niewidzialne, tak? One są na tacy. Bierzcie, jedzcie. To są niewidzialne dary, objawienia i tak dalej. To wszystko są owoce z nieba. One są tu obecne. Dlatego wychodzisz pożywiony, wzmocniony, zachęcony. A więc nie mamy zasmucać Ducha, ale co? On ma się z nas wylewać i nie ma być blokowany, tak? Nie ma być blokowany. Zobaczmy, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 werset. Ducha nie gaście. Krótki werset. Ducha nie gaście. Duch jest twoim życiem. Obecność Ducha Świętego. Jest twoim życiem, jest obecnością Boga w tobie. Nie gaś go. Nie gaś go. On jest ci dany. Szanuj go. On chce cię doprowadzić do głębokich rzeczy Boga. On chce ciebie uczynić podobnym do Chrystusa. To jest jego dzieło. Ja mówię, to On czyni. Dlatego w ciele Chrystusa ma być obecność Ducha Świętego. My jesteśmy wszyscy razem świątynią Pana i Duch Boga mieszka wśród nas, pomiędzy nami i jednocześnie wy jesteście cegłami tej świątyni. Wszyscy jesteśmy cegłami, którzy spajani jesteśmy miłością, ale te cegły też mają w sobie obecność Pańską. Wszystko jest przesączone Duchem Świętym. Każdy z was jest świątynią po prostu Pańską. Każdy z was. Dlatego doceńcie to. Zobaczcie, jak dobry jest Bóg i dlatego nie gaś ducha. Odwrotnie, co masz robić? Pieśni, nauczania, słowa dobre, zachęcania w kościele, tak? Wszystko, co buduje, wszystko, co nas odizolowuje od świata, a przybliża do Boga, by Jego wolę pełnić, by znać Jego wolę, a nie być bezrozumnymi. Amen? A więc czytam dalej. 1 Tesaloniczan 5:19. Ducha nie gaście. 19 werset 20. Proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. To jest droga Pańska. Święty, czysty lud. Nie dotyka nic nieczystego. Nic. Myślą, uczynkiem i czymkolwiek. Nie dotykasz niczego. Nie patrzysz na żadną rzecz nieczystą. Nie dotykasz. Co jest, choćby miał pozór zła. Nie gaś Ducha Świętego. A proroctw, uwaga, mówimy o proroctwach dzisiaj, nie lekceważcie. Nie lekceważcie. Mówienie, któż to wie, znaczy, że ty nie wiesz i nikt nie ma wiedzieć. Wciskasz ludziom po prostu coś takiego, że mają nie wierzyć Bogu. Jesteś kanałem złego, mówiąc te rzeczy. Proroctw, nie lekceważcie. A wszyscy mają prorokować w Kościele. Czyli Bóg, który będzie objawiał rzeczy przyszłe nam przez Ducha Świętego, może ciebie użyć. Każdego z nas, zgodnie z Pismem. Więc nie możesz mówić w Kościele, a któż to wie, czy wy mówicie od Boga? A któż to wie, czy wy mówicie teraz językami nie z demonów? Ponieważ jeżeli lud jest Boga, jest napełniony Duchem, on nie ma lęku w sobie. On działa pod wpływem Ducha. A ty tego nie rozumiesz, dlatego to mówisz. Bo nie doświadczasz tych rzeczy. Rozumiemy? Kiedy Duch przez ciebie działa, to samo wychodzi. Ty nie możesz tego zatrzymać. A dlaczego to samo wychodzi? Dlatego, że się poddałeś albo poddałaś Bogu. Poddałaś. Chciałaś Jego woli. I z tego powodu On zaczął po prostu cię używać. Rzeka zaczęła płynąć. Tego nie da się zatrzymać. Człowiek nie ma nic tu do rzeczy. Ty postanowiłeś być narzędziem szlachetnym dla Boga i Bóg zaczął cię używać. Ludzie, którzy nie mają ducha, oni wątpią. Uwaga, każdy, kto kładzie zwątpienie pod działanie Boga w ciele Jezusa Chrystusa, jest kanałem złego. Ja mówię o kościołach, które szukają Boga w tym momencie, tak? Że ktoś wydaje opinię w tych kościołach, żeby zgasić ducha. Patrzcie, proroctwa są, nauczania są, Duch Święty jest, obdarowania będą wychodzić. One wychodzą, bo jesteś pełen ducha. Człowiek, który jest pełen ducha, po prostu mówi językami. Kto jest pełen ducha, po prostu prorokuje. Kto jest pełen ducha, po prostu naucza. Kto jest pełen ducha, ewangelizuje, uzdrawia i tak dalej. Po prostu robi te rzeczy, ponieważ one z niego wyskakują. I to jest tak, co on robi. To, co mu Bóg dał. Ponieważ Bóg mu dał, mówi to. Ponieważ coś zobaczył, mówi, co zobaczył. Ponieważ wie, że ma uzdrawiać, uzdrawia. Ponieważ coś usłyszał, to przekazuje. To jest działanie Boga w tej kolejności. Dlatego uwaga, przeciwnicy Kościoła, mówię o szatanie i demonach, oni będą atakować i szukać słabych miejsc w ciele Chrystusa. Ktoś, kto jest słaby duchowo, stanie się portalem i będzie zwątpienie zasiewał w ciele Jezusa Chrystusa. Będzie zasiewał. będzie narzędziem złego, po to, żeby rozwalić łańcuchy, które są między nami, jedność. Więc bądź mocny. Twoim zadaniem jest być jednym z ogniw, które są silne, które nie spowodują rozerwania. Powiedz sobie, ja nie będę słabym ogniwem. Amen? Nie będę. Widzicie sami, Biblia mówi o napełnianiu się duchem. Kiedy jesteś pełen ducha, wyskakuje z ciebie. Widzisz, kiedy Biblia mówi tu o zgromadzeniu, to mówi tak, napełniacie się duchem. Jak? I właśnie jest wymieniane psalmy, pieśni duchowe, nauczania, słowa Boże i tak dalej. To wszystko jest ku napełnieniu. Ja mówię Słowo Boże, na przykład, ty się napełniasz duchem. Ze mnie wypływa, ta rzeka do ciebie trafia. Później ty się odzywasz, do mnie ta rzeka trafia. Ja jestem zbudowany. Wszyscy się napełniamy duchem. To jest to. Tak jak indywidualnie się napełniasz jako świątynia Boża duchem w domu, słuchając nauczań, modląc się do Pana, wielbiąc Go, nasłuchując Go, Pan cię napełnia swoją obecnością. Tak samo, kiedy przychodzisz na spotkanie z tym ogniem, wrzucasz ogień do kościoła i wszyscy płoną. To jest obraz kościoła, który będzie coraz mocniej płonął, aż nastąpi połączenie między niebem a ziemią. I zaczyna się wylew, tak zwane przebudzenie na cały rejon. A więc proroctw nie lekceważymy. Nic, co się pojawia wśród nas, nie lekceważymy. Odwrotnie, Panie, co nam mówisz? Czyli wszystko badajcie, nie oznacza, że ciągle tylko badamy, co jest prawdziwe, a fałszywe. Biblia mówi o tym, że kiedy przyjmujesz słowo prorocze, znaj sens przekazu, to jest badanie. Co mówi Pan? Jak to zastosować? Także właściwa motywacja musi być człowieka, który prorokuje. Proroctwa nie mogą być lekceważone. Prorok powinien być cierpliwy. Pamiętacie? Czytaliśmy, że duchy proroków są im poddane i do nich mówią. Ja mam teraz słowo, a muszę teraz powiedzieć. Bałagan, zamieszanie. Nie. Ty masz słowo prorocze, je przyjąłeś. I ty możesz przekazać w każdym momencie. Ty już je masz. Ono zostało przez ciebie przyjęte, by usłużyć nim. A więc jesteś cierpliwy. Jesteś cierpliwy. Wiesz, że duchy prorocze tobie usługują. Ty wiesz o tym. Przeczytam jeszcze z Rzymian 12 od 3 wersetu. Jest napisane tak. Bowiem poprzez łaskę, jaka została mi dana, mówi Paweł, mówię każdemu z was, niech nikt nie myśli o sobie wyżej, niż należy myśleć, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary wiary, jaką Bóg każdemu przydzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. A każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Werset 6. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Bądź prorokowanie proporcjonalnie do wiary i tam są następne wymienione. I teraz zobaczcie, prorokowanie proporcjonalnie do wiary. Czyli nie prorokujesz nic poza wiarą, jaką masz. I jeszcze raz, czym jest wiara? Bo niektórzy nie rozumieją tego wersetu. Prorokowanie jest proporcjonalnie do wiary. Co to znaczy? To znaczy, że wiara, która jest otrzymanym słowem od Boga. Otrzymanym słowem od Boga. Wiara jest otrzymanym słowem od Boga, które masz. Nie to, co słyszałeś, tylko co otrzymałeś. Bo ludzie słyszą słowa, ale nie otrzymują ich do serca. Co ty otrzymałeś jako prorok? Jeżeli otrzymałeś jakieś słowa prorocze, uwaga, to przekaż. To znaczy ten werset, że jeszcze raz, prorokowanie proporcjonalnie do wiary. Nie więcej, nie mniej. Przekaż dokładnie to, co otrzymałeś. Jakie słowa otrzymałeś, tyle przekaż. Czyli tak, jak otrzymałeś, tak przekaż. To znaczy proporcjonalnie do wiary. I teraz zobaczcie, wcześniej jest natomiast mowa o intencjach, czyli motywacjach. Jakie mamy motywacje, kiedy usługujemy sobie w Kościele? Niech nikt nie myśli o sobie wyżej, niż należy myśleć. Uwaga! Niech sądzi o sobie trzeźwo według miary wiary, jaką Bóg każdemu przydzielił. Jaką Bóg każdemu przydzielił. Pytanie jest, czy ty słyszysz Boga? Powinieneś być pełen ducha, by słyszeć. To jest twoja odpowiedzialność, by być pełnym ducha. Amen? Duch Święty jest dany. Masz do niego dostęp. Ale ty masz się napełniać, dawać się napełniać. I ty masz sądzić o sobie trzeźwo według miary wiary, jaką otrzymałeś. Czyli ty jesteś zobowiązany wiedzieć, co Bóg ci powiedział. Miara wiary to jest to, co jest twoje już. Co ci Bóg powiedział. Wiara, zapamiętajcie, to są słowa objawione w tobie. Czyli miara objawienia, jaka jest w tobie. Tu o to chodzi. Jaką masz miarę? Sądź o sobie trzeźwo według tego, co ci Bóg objawił. O to tu chodzi. Sądź o sobie trzeźwo według tego, co Bóg ci objawił. Nie bądź kimś wyżej nad to, kim jesteś naprawdę. Albo co ci Bóg objawił. Motywacje służby. Dlaczego chcesz się odzywać? Jaka jest motywacja? Dlaczego chcesz prorokować? Czy to ty chcesz prorokować? Czy uważaj, masz miarę wiary w sobie, by prorokować? Czy masz przekonanie w sobie, by nauczać? Czy masz przekonanie w sobie, by się odezwać? Każdy z nas ma miarę wiary. Każdy. Ty wiesz, co wiesz. Ty wiesz, co ci Bóg teraz mówi. To jest miara wiary, którą ciągle otrzymujesz. Ona się zmienia, powiększa i tak dalej. W zależności, o czym mówimy. Coś otrzymujesz. To jest dzieło Ducha Świętego. Dlatego mamy być napełnieni Duchem. By Bóg nas chciał używać. Dlatego mamy być święci, by On chciał jako święte naczynia nas użyć. Dlaczego? Bo uwaga, święte naczynia myślą o sobie trzeźwo. Wiecie, dlaczego niektórzy nie są posyłani do służby? Bo oni nigdy nie myślą o sobie trzeźwo. Oni mają wykrzywione myślenie. Oni chcą kimś być. Chcą być prorokami. Chcą być tymi, co mają sen, tak? My nie możemy być takimi. Służba pańska to jest Duchu Święty, działaj. Idę za twoim głosem. Czyli głos, gdy słyszysz, otrzymujesz wiarę. Albo zgodnie z tym wersetem, miarę wiary. Jakąś miarę słów otrzymałeś, jaką ilość słów otrzymałeś, którą możesz przekazać według tego, co Bóg chce, aby się zadziało. Nie sądzisz o sobie więcej niż trzeba. To jest prawdziwa służba. Z drugiej strony, uwaga, nie sądzisz o sobie mniej niż trzeba. Są dwa końce. Ty masz sądzić tak, jak Bóg ci to coś objawia. Wszystko, co masz od Boga, wiarę, to jest skarb, to jest z nieba. To są słowa Boga. Słuchaj, te słowa są życiem. Ty masz życie, by je przekazywać ludziom do dyspozycji. Dlatego uznajcie sobie za wielką łaskę, kiedy Bóg was chce używać, a On chce was używać. Wy macie miarę wiary, każdy z was. Coś macie. Już teraz. I miara będzie cały czas przychodzić do was, następna i następna i następna. Pamiętacie? Maria otrzymała swoją cześć. Bo słuchała, której nie będzie pozbawiona miary, wiary. Coś otrzymała. Kiedy słuchacie nauczań, coś otrzymujecie. Kiedy słuchacie uważnie na spotkaniach, coś otrzymujecie. Kiedy wielbicie Boga z całego serca, coś otrzymujecie. Kiedy modlicie się językami, coś otrzymujecie. Się naprawdę coś dzieje. Rośniecie. I chęć prawdziwego pójścia za Panem, prawdziwego oddania się Bogu, czyni z was wspaniałymi, oczyszczonymi, chwalebnymi naczyniami. Jest tylko kwestia czasu, kiedy Bóg zadecyduje, nie my, nie nasza służba, nie nasze bieganie ku służbie, kiedy Bóg zadecyduje, że cię użyje, bo zobaczy, że masz właściwe motywacje. A więc motywacje. Nie żyję ja, ale żyje już Chrystus. Motywacje. Chociaż duchy proroków są duchom poddane, oni są cierpliwi. Oni potrafią słowo zatrzymać i przekazać proporcjonalnie do wiary. Czyli do słowa, które otrzymali. Jak widzicie w tych wersetach, osoba ta ma właściwe motywacje. Ona rozumie, że wszyscy stanowimy jedno ciało. Ja mam wiedzieć, kim jestem. I tyle. Bóg się wywyższyć chce, nie my. Nikt z nas nie jest tu lepszy. Wszystko, co dobrego jest dziełem Boga wśród nas. Niech nikt nie mówi, bo ja. Miałem sen. Miałem tamto, miałem siamto. Miałem pierożka, miałem kurkę. Miałem coś tam. Nie idziemy w tą stronę, żeby rebusy sobie przekazywać. A, bo ja miałem sen. Wiesz, i miałem ciebie w śnie. I w tym śnie, no, nie powiem ci tego, bo cię nie lubię, ale wyglądałeś bardzo źle. W trumnie cię widziałem. No różne rzeczy ludzie mogą z tak zwanej miłości braterskiej ci powiedzieć. Tak? Więc bądźcie mądrzy. Wiecie dobrze, pilnujemy się, by było słowo budujące i prawdziwe. My nie dopuszczamy tu ludzi, którzy chcą przyjść, zakrzyczeć nam, że mieli sen. W sferze duchowej to wyglądało tak, jak wychodzili, to odbezpieczali granat, rzucali i wychodzili za drzwi. A niech zbierają po nas. Nie chcemy tych ludzi. Oni sami są zagubieni. Gdyby szukali Boga, zostaliby z nami, tak mówi słowo. Ale nie, oni chcą biegać. Oni szukają sobie nauczycieli, by swoje życie prowadzić. Więc nikt im nie będzie mówił. W końcu jest jeden Kościół. Ja też mam ducha. I tak dalej, i tak dalej. Miej wykład słowa. W sensie takim, że tak jak powiedziałem, nie mówmy o pierożkach, kurkach czy poziomkach, które widzisz, ale mów konkretnie. Miałem obraz, to znaczy to. Co mam zrobić, kiedy nie wiem, co to znaczy? Poczekaj. Pytaj się Pana. Co powiedział Paweł do tych, którzy chcieli prorokować, a powinni chcieć? Powiedział w pierwszym wersecie 14 rozdziału. Starajcie się, dążcie, byście wszyscy prorokowali. Dążcie do tego, bo jest to ważny dar dla Kościoła. I on mówi, módlcie się o to, gdy mówicie językami, żeby to wytłumaczyć. Ponieważ bardziej znaczącą osobą czy funkcją jest funkcja prorocza dla zbudowania wszystkich. Dlatego chciej wytłumaczyć, chciej przekaz podać takim, jaki powinien być. Dlatego w Piśmie Świętym jest mnóstwo przykładów. Całe pismo jest pełne proroctw. Jak Bóg prowadził przez sny, jak Bóg prowadził przez słowa prorocze, jak słowa prorocze innych ludzi nawet, ludzie wierzący potrafili wytłumaczyć. Za każdym razem, kiedy chodzi o przekaz słowa proroczego, pamiętajcie, my mamy dojście do Boga. Zawsze. I możemy Go poprosić, aby nam dał tłumaczenie. Dlaczego jest tak ważne tłumaczenie? Tak jak powiedziałam wcześniej, nie chcemy niepokoić ludzi niepotrzebnie. Nie chcemy im dawać do zrozumienia coś, co ma ich niepokoić. Później oni mają dzień albo tydzień rozwalony, bo otrzymali jakieś słowo bez tłumaczenia. A przecież oni tak bardzo chcą iść za Panem. Więc co? No jak to jest słowo prorocze, to ja muszę się nim zająć. Się zajmują tym słowem i idą w dół, bo nie mogą otrzymać odpowiedzi. A przychodzą duchy atakujące, bo przecież ja chodzę z Panem. O co chodzi? I wtedy należałoby tym osobom przypomnieć sobie, zaraz, ale ja nie jestem prowadzony przez proroctwa, tylko przez Ducha Świętego. Okej, to jest wszystko w porządku. Panie, jest okej? Jest okej. A co z tym słowem proroczym? Odłóż na półkę, jak nie ma tłumaczenia. Jak ktoś przyjdzie do ciebie z tłumaczeniem, okej, to wtedy się tym zajmiesz. A tak odłóż, ja cię prowadzę. Pamiętajcie, proroctwa nas nie prowadzą. Duch Święty nas prowadzi. Amen. Także wytłumaczenie słów proroczych, to jest ważne. Na to zwróćcie uwagę w przyszłości, żeby wytłumaczyć słowo, które otrzymaliście. Bo możecie od razu mieć przekaz zrozumiały, tak? Ale czasami możecie mieć obraz i tyle. No, jeżeli nic się nie posuwa i nie masz tłumaczenia, pomódl się do Pana, żeby ci dał tłumaczenie, skoro ci dał jakieś słowo, a On ci da. Bo przecież w Jego gestii jest przekazać to słowo. No w końcu ono nie jest do ciebie, tylko do kogoś, tak? No to chyba logiczną rzeczą jest, że musisz mieć dla Niego logiczny przekaz, by zrozumiał. Bóg nie chce przekazywać słowa proroczego komuś, kto tego w ogóle nie zrozumie. Więcej, przyjdą duchy zwodnicze, oskarżenia i tak dalej, go ściągną w dół zamiast zbudować. Także ja bym chciał już zakończyć to nauczanie, bo starczy, ale się skupiłem na zgromadzeniu. Skupiłem się o prorokowaniu w Kościele, o tym, co jest właściwe, jak powinniśmy do tego podchodzić w zgromadzeniu. Bo wiadomo, jest wiele innych jeszcze spojrzeń na słowo prorocze i ten temat można bardzo, bardzo długo ciągnąć, ale dzisiaj w praktyczny sposób chciałem wam pokazać, jak to w każdym zgromadzeniu powinno być i w najprostszy sposób przedstawiłem. Pamiętajcie, Duch Święty nas prowadzi, nie proroctwa. Duch Święty nas prowadzi. Amen. Proroctwa nas budują, zachęcają, coś wskazują, ale to Duch Święty nas prowadzi. I jak przeanalizujecie to wszystko, co było powiedziane, to będziecie zbudowani i uwaga, nie ulegniecie żadnym fałszywym prorokom. Bo będziecie wiedzieli, że macie Pana w sercach. Możecie Jemu ufać całkowicie. Jeżeli napełniacie się Nim i idziecie za Nim, nigdy nie zostawi was sierotą w sytuacjach. Nigdy. To jest obietnica Boża. Ty tylko się napełniaj duchem. Ty tylko płoń. Zostaw resztę Bogu. On cię doprowadzi do całej prawdy. Wszystkiego nauczy. Objawi wam rzeczy przyszłe. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. On jest z nami. Amen.